Ortodoksja.
Kłaniam się Państwu serdecznie. Dzisiaj opowieść będzie bardziej osobista. Otóż lubię przed snem sięgnąć do duchowej literatury. Tym razem wyciągnęłam może nie tyle książkę, ale w postaci książki. Kalendarz na 2002 rok. Któż tam sięga po kalendarze sprzed kilku dekad? Ale ten kalendarz jest specyficzny. Same kalendarium zajmuje niewielki margines na górze, tak to ułożono, a jest poświęcony świętym ruskim z ostatniego głównie stulecia, którzy zostali kanonizowani przez rosyjską cerkiew w 2000 roku. Mnóstwo świętych wtedy kanonizowano. I oto między innymi natrafiam na tekst Simanachinia Margaryta Lachtinowa. I wszystko zaczyna we mnie grać wspomnieniami. Simonachini jest związana z monasterem Dziwijewskim. A Bóg pozwolił mi tam trafić. Zupełnie w sposób przeze mnie nieplanowany, nieoczekiwany, chociaż oczywiście bardzo chciałam tam trafić. Otóż był chyba rok 2013, kiedy wybrałam się wtedy z synem samochodem na objazd, że tak powiem, wschodniej części Białorusi. Trafiłam między innymi do Witebska, do cerkwi katedralnej, w której służył arcybiskup diecezji witebsko-orszański Dymitr Drozdow. Bardzo nie lubię robić fotografii w cerkwi, ale tak z kąta, że tak powiem, pomyślałam, zrobię fotografię dla arcybiskupa. I wtedy nastąpiła groźna reakcja ze strony pewnej pani. U nas nie dozwolono, ale towarzyszyło temu groźne spojrzenie arcybiskupa. Aparat schowałam głęboko. Po liturgii. Odkuda wy? Zapytał metropolit. Zapytał arcybiskup. I z Polski, odpowiedziałam nieśmiało. Przepraszam was na czajok, powiedział arcybiskup. A w jego słowie czuło się jednocześnie i powagę, i groźbę, groźny ton, ale i miły. Byłam tym bardzo zaskoczona. Zwykle jest tak, że staram się mieć jakieś prezenty, a może ktoś mi pomoże w drodze, coś opowie, gdzieś zaprosi, więc żeby nie pójść z pustymi rękoma. Wzięłam prezent i poszliśmy z synem na czajok. Arcybiskupa bardzo interesowało opowieść o prawosławiu w Polsce. W zasadzie ten czajok to był zdominowany jego słuchaniem, chociaż mi zależało na tym, żeby to arcybiskupa słuchać. No, taka jest rola, że tak powiem, dziennikarza. Potem dowiedziałam się o bardzo dużych dokonaniach ze strony arcybiskupa w tej diecezji, którą bardzo dotknęła sowiecka propaganda, bo wiemy przecież, że te ziemie należały do Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, więc walka na Białorusi z cerkwią była szczególnie zawzięta. Miała być to przecież pierwsza ateistyczna republika w całym Związku Radzieckim. I kiedy było posiedzenie Nagrody Księcia Ostrogskiego, zaproponowałam, że jest to dobra kandydatura do otrzymania Nagrody Ostrogskiego. Udowodniłam to, bo już wiedziałam, jak szybki rozwój następuje tej diecezji. Kapituła przyjęła tą propozycję. Ale dlaczego o tym ciągle opowiadam? Otóż będzie finał w Dziwijewie, że tak powiem. I było tak. Wtedy był to jeszcze czas, kiedy byliśmy zapraszani na różne zgromadzenia międzynarodowe. Miałam lecieć do Moskwy. Tam odbywało się zgromadzenie parlamentarzystów prawosławnych. Miało się odbyć. Kupiłam bilet i oto telefon z Kiszyniowa. Zapraszamy na nasze zgromadzenie. Podano temat. Odbędzie się w Kiszyniowie, ale ja tuż przed mam być w Moskwie. To nie szkodzi, powiedziano mi. Kupimy pani bilet do Kiszyniowa, a potem do Moskwy. Zgodziłam się. Okazało się, że to duże zgromadzenie, tam z wykładem trzeba było wystąpić. Poleciałam do Moskwy. w Moskwie okazało się, że jest nasz znajomy, możemy powiedzieć, czyli metropolita, arcybiskup Dymitr Drozdow. Tam był Eugeniusz Czykwin jako parlamentarzysta, ja doleciałam i arcybiskup zaproponował nam podróż do Dziwijewa. Dlaczego tam? Ponieważ jego brat dwojurodny jest tam metropolitą dziwijewskim i arzamackim. Czyli zaproponował podróż do swojego brata. Bardzo nas to ucieszyło. To było zupełnie nieoczekiwane. Dla mnie było marzeniem, żeby dotrzeć do świętej ziemi, na której podwich niósł święty Serafim Sarowski. Podróż była też dość szalona, bo w jeden dzień, a do Dziwijewa jest 450 kilometrów, więc z samego rana wyjeżdżamy i trafiamy do Dziwijewa po południu. I spotyka tam nas metropolita Georgii, brat właśnie władyki Dmitrija. Z nim rozpoczynamy rozmowę, kończymy ją głęboko po północy, Arzamasie, gdzie jest jego siedziba. Rozmowa była bardzo ciekawa. Może tylko przypomnę o rozmachu wtedy misji cerkwi prawosławnej. Kiedy władyka przyszedł na tę diecezję, było 140. Było bardzo niewiele cerkwi. I przy nim pobudowano 140. Przychodziło się nawet po 17 cerkwi rocznie wyświęcać. Władyka mówił, żebyście się pojęli, jak gwałtowny nastąpił rozwój cerkwi w ostatnim ćwierćwieczu. Powiem, że w 1988 roku w diecezji było 42 cerkwie. Teraz jest ich ponad 500. Mieliśmy 40 duchownych, teraz ponad 600 i wciąż ich nie wystarcza. Władyka mówił, że gdy byłem młodym człowiekiem, nie wyobrażałem sobie ani ogromu zakresu życia cerkwi, ani ogromu jej problemów. I myśląc czysto logicznie, trudno sobie wyobrazić, że to, co nastąpiło po 1988 roku, to był tylko promysł Boży. Zatrzymuję się przy metropolicie niżnowgorodzkim i arzamackim Georgiu, ponieważ jest to znajomy naszego władyki białostockiego i gdańskiego Jakuba. Razem bowiem studiowali w Siergiejew Posadzie w Akademii Duchownej i władyka był gościem naszego władyki w Polsce. Był pod dużym wrażeniem tego, co się dzieje w małej cerkwi w Polsce. I po drodze, to była bardzo ciekawa zresztą podróż, zatrzymaliśmy się w Muromie. Poznaliśmy tam cztery monastery świętych muromskich, między innymi Fewronię i Piotra, którzy teraz są pokrowicielami rodzin i wypierają, no w sumie trochę pogańskie jakby święto, walentynki po polsku tak zwane, które zamieniają się w komercyjne święto. I tam zobaczyliśmy naprawdę pięknie odbudowane monastery leżące nad Oką, która przeszła do naszej piosenki, porównywanej do Wisły, ale to się nie da porównać, to jest dużo szersza rzeka, płynąca w ogromnie rozległym korycie. Ale najważniejszy jest dla nas obiciel Bogorodzicy, czyli Dziwijewo. Po bardzo trudnym dniu, pełnym i podróży, i wrażeń, i rozmów, odczuwam w Dziwijewie jakąś ogromną ulgę. Dzień już się kończy, jest lipiec, jakiś niezwykły aromat i po nabożeństwie wychodzą z cerkwi mniszki. Jest ich cały długi szpaler. Ten szpaler ciągnie za sobą pstrokaty, powiedziałabym, ogon pielgrzymów. Wtapiam się w ten ogon, wtapiam się w ciszę i spokój. Idę, ale po czym? Po kanawce, którą mniszkom dwa wieki wcześniej nakazał budować święty Serafim Sarowski. Kanawkę komuniści sprofanowali i zasypali. Położyli na jej dnie rury kanalizacyjne, potem przysypali śmieciami, zasypali ziemią. Nie było po niej śladu, ale archeolodzy otworzyli trasę jej przebiegu. Mniszki w naszych czasach, kiedy pojawili się w Dziwijewie, zaczęli sami ręcznie łopatami kopać. Nie sprowadzono tu sprzętu. Kopali długo. Kanawka ma długość ponad kilometra, a głębokość i szerokość taką samą, około 1,5 metra. Jest obsadzona agrestem, darnią, pięknie jest utrzymana. I właśnie po tej kanawce przemieszczają się chyba codziennie mniszki. W każdym bądź razie szłam. Czułam niezwykłą lekkość, niezwykłą radość. Wszystko ze mnie opadło. Całe zmęczenie, jakby wszystkie myśli ode mnie odstąpiły. Czułam się tak, jakbym stąpała po świętej ziemi, bo tędy chodziła Bogorodzica. Święty Serafim zalecał, można brać ziemię z tej kanawki i traktować ją jak relikwię. Na końcu kanawki znajduje się niewielka drewniana kapliczka. W niej są sucharki, których nigdy nie braknie. Sucharki, które rozdawał pielgrzymom święty Serafim Sarowski. W zasadzie to miejsce zawsze tak kojarzymy. Zostało założone przez świętego Serafima Sarowskiego, ale nie tak dokładnie, bo trzeba sięgnąć do Kijowa. Z Kijowa przybyła bogata mieszczanka. Gdy miała 30 lat, straciła męża i życie postanowiła oddać Bogu. W kijowsko-pieczerskiej ławrze otrzymała postryk z imieniem Aleksandra. Była dobrze wykształcona, ale ubierała się w najprostsze ubranie. Wykonywała najprostsze prace. I to jej jawiła się Matka Boża i wskazała nową ziemię do niesienia podwigu, na której miała założyć nowy, czwarty w całej ojkumenę udziel Bogorodzicy. Aleksandra osiadła w pobliżu Dziwijewa. Po śmierci swojej córki sprzedała cały majątek i zbudowała cerkiew i cele dla mniszek. Zmarła w końcu XVIII wieku, w 1789 roku. Przed śmiercią odwiedził ją Sarowski Staszec, Pachomi z dwoma innymi duchownymi. Aleksandra poprosiła o ich opiekę nad monasterem. Pachomi wskazał na młodego hierodiakona, a był nim święty Serafim, wtedy Serafim. Także od Aleksandry zaczęła się historia tej obicieli, w którą później wkracza święty Serafim Sarowski. No tak, ale to bardzo trudno jest streścić historię niezwykle bogatą tej obicieli i jeszcze dodać do tego współczesną świętą związaną z monasterem w Dziwijewie. Więc może przejdę do świętej schimonachini Margaryty, o której mówiłam na samym początku. Nazywano ją Frosia. Eufrozyna dano jej na imię. Jest jedyną mniszką, która przeżyła wypędzenie mniszek przez komunistów w 1927 roku i wróciła w 1991 roku do odnowionego monasteru. Proszę sobie wyobrazić, przetrwała poza monasterem 64 lata i przechowała w sobie duch monasterski. Urodziła się w chersońskiej guberni w 1899 w chłopskiej rodzinie w miasteczku. Ze swoją ciocią przyjechała pewnego razu do Dziwijewa. Było to przed Świętą Trójcą. Ujrzała piękny obiciel. Pojawiło się w niej marzenie, żeby w niej podwizaca. Jej ojciec na początku nie dawał jej na to błogosławieństwo, ale jednak w październiku 1915 roku, już trwała wojna pierwsza, odwiózł ją sam do Dziwijewa. Akurat wtedy grzebano wielką dziewiejską Simonachinię Paraskiewę Iwanowną. Nie nadawała się do śpiewu w chórze, chociaż miała dobry słuch, ale głos jej był zbyt silny. Dano jej funkcję dzwonnika i wszelkie inne posłuszenia. I oto było święto na kanunie święta Narodzenia Bogorodzicy w 1927 roku. Szła na dzwonnicę, ale do monasteru weszli komuniści, którzy mieli specjalne zadanie – rozgonić mniszki. Nie pozwolono jej już dzwonić. Wtedy Simonachinia Margaryta, zwana powszechnie Frosią, mogła przypomnieć słowa świętego Sarowskiego Serafima. Przyjdzie od wremia i moi siroty w roszczestwienskie wrata, jak goroch pagoniaca. Czyli przyjdzie czas, kiedy moje sieroty we wrota roszczestwienskie będą gnane. Wiele sióstr wygnano, aresztowano. Aresztowano m.in. Uchomenię Aleksandrę, biskupa Serafima Zwiedzińskiego, ale biskup tak powiedział do sióstr. Chcia was z monastyra wyganiat, no monaszestwo swoje bieredicie. Kiedy was nawet z monasteru wygonią, chroncie swoje monaszestwo. Siostry chodziły od domu do domu, od wsi do wsi. Żyła wtedy jeszcze blażenna dziewiejskiego monasteru Maria Iwanowna. Siostry pytały się jej, a będzie jeszcze nasz monaster? Będzie, będzie, tylko będę was nazywać numerami. Zwróciła się do Frosi. Frosia, będziesz się nazywała 338. Frosia zapamiętała ten numer. Przyszedł rok 1937. Nastąpiły liczne aresztowania. Wieziono również siostry z Dziwijewa, które rozsypały się po różnych domkach czy w okolicznych wsiach. Taszkent, obóz pracy. Frosia otrzymuje numer 338. Wszystko im zabierają, nawet krzyżyki, które nosiły na szyjach. Potem pozwolono im robić krzyżyki z jakiegoś drewna, z chrustu. Frosia ostro zachorowała. Leżała niemal bez przytomności. Ale usłyszała słowa lekarza. A tej odchodzącej rybę dajcie. Komu? Zastanawiała się. Komu dadzą rybę? Okazało się, że to jej. Lepiej zaczęli karmić. Wyzdrowiała. Ale chroniczny kaszel pozostał do końca życia. W latach 40. w czasie wojny, jak pamiętamy, była pewna odwilż wobec cerkwi. Kończyły się terminy zsyłek. Siostry wracały gdzie? Do Dziwiejewa, chociaż nie miały swojego monasteru. Ale życie mnisze w sercach zachowały. I tak, po 1945 w Dziwiejewie żyło około 40 sióstr. Po domach. W jednym domku, bardzo ubogim, wrastającym w ziemię, żyła Frosia. Adres Leśna 16. Kiedy byłam w Dziwiejewie, pokazywano nam ten domek. Razem z nią schronienie znalazło 6 sióstr. Każdą z nich Frosia pochowała. Potem została sama, ale sama nie była. Był z nią święty Serafim. Do niego modliła się i prosiła go o pomoc jak żywego. Kilka razy zjawiał się święty Serafim w jej kielii. Ona słyszała nawet głos Carycy Niebieskiej, Bogorodzicy, że ta kielia i to miejsce podniosą się i będą radością dla całego stworzenia. Tu dziwieckie siostry służyły, modliły się potajemnie Służono im liturgię, odbywały się nawet postrygi. I jeszcze przed oficjalnym otwarciem monasteru Dziwiejewskiego była postrzyżona wielką schimę Frosia, Simona Chini Margaryta. Wracam jeszcze do kalendarza z 2002 roku, w którym to przedstawiono tą świętą nowokanonizowaną, która przeniosła, powiedziałabym, duch monasterski przez całe lata dziesięciolecia prześladowań cerkwi. W 1988 roku, w związku z świętowaniem stulecia chrztu Rusi, wzrosło zainteresowanie i Dziwiejewem. Wielu zjawiało się pielgrzymów. Gdzie mieli iść, kiedy monaster był niemal w ruinie? Zachodzili do matuszki Margaryty i nikt stamtąd nie wychodził niepocieszony. Bywały dni, kiedy ludzie szli nieprzerwanym potokiem. Simona Chini Margaryta do wszystkich odnosiła się z miłości. Wszystkich pocieszała. Przecież u niej chroniły się bezcenne relikwie prepadomnego Serafima Sarowskiego. Pielgrzymi przykładali się do czygunki, czyli takiego garnka, baciuszki Serafima, w którym on nakazał chronić siostrom węgielki do kadzidła. Ludzie całowali także poruczki i skórzane rękawiczki świętego Serafima oraz jego masywny żelazny krzyż. Matuszka też starała się, żeby owej czygunki zawsze znajdowały się sucharki i obdarowywała nimi wszystkich polomników. Chroniła pamięć o świętym Serafimie. Wielu słyszało z ust matuszki rady, jakie udzielał kiedyś święty Serafim. W 1989 w końcu w Dziwiejewie zaczęto oficjalnie służyć. Na początku drewnianej kazańskiej cerkwi niedaleko źródła w 1990 roku, w 1963 roku, po rozgonieniu wszystkich sióstr, wróciło cerkiewne życie do w ściany monasteru. Najpierw Troicki Sobór, a w 1991 roku już oficjalnie odnowiono życie monasteru. Matuszka Margaryta chroniła niebywałą świętość. Woskową świecę, którą w 1832 roku, czyli ponad półtora wieku wcześniej, przekazał święty Serafim dziwiejewskim siostrom i powiedział, że z tą świecą będą jego spotykać w Dziwiejewie. W 1991 roku matuszka Margaryta przekazała tą świecę ojcu Władimirzowi Pokrowskiemu i on spotykał właśnie ojca, relikwie ojca Serafima z tą świecą w Dziwiejewskiej obicieli. Simona Chini Margaryta po odnowieniu monasteru zaczęła mieszkać już w kielii monasterskim przez 5 ostatnich lat. I to ona uczyła nowe siostry monasteru nieustannej modlitwy, wielkiej miłości do Boga i ludzi i do monasteru. Stała się wzorem posłuszania. Dawała przykład właściwego traktowania wszystkich, i przełożonych, i pułomników, każdej osoby. Odeszła w niedzielę 9 lutego 1997 roku, kiedy cerkiew świętuje pamięć nowych męczenników i spowiedników rosyjskich. Pochowano matuszkę za ołtarzem Troickiego Soboru, niedaleko od miejsca pogrzebania Dziwijewskich Blażennych. Właśnie do tych grobów przeprowadzała nas obecna ichumenia monasteru matuszka Siergija. Wtedy, kiedy miałam kontakt z matuszką Siergią, nie uświadamiałam sobie, że ona również może być kiedyś nową świętą. Przecież zrobiła tak dużo. Była stomatologiem, urodziła się pod Moskwą, kierowała szpitalu oddziałem stomatologicznym. Ale myśl o mniejszej drodze zapaliła się w niej już w dzieciństwie. Ale błogosławieństwo na to otrzymała od rodziców dopiero w 1981, przecież jeszcze w czasie komunizmu. Poszła najpierw do ryskiego monasteru, ale trafiła do Dziwijewa. O Dziwijewie mówiła nam. Tu wszystko było zniszczone. I garstka sióstr, 5-6, mieszkała w siole, a tu niczego nie było. Pozbierałam siostry, między innymi Frosie, o której opowiadałam. Ulokowaliśmy się na drugim piętrze dzwonnicy, którą opróżniono tuż przed naszym przybyciem. Teraz można napisać cały latopis, jak Gospodź i Matka Boża i Baciuszka Serafim pomagali urzeczywistnić wszystkie plany Boże. Zapytałam matuszkę Siergię, czy zna mniszkę Grażynę Adamik. Znam, odpowiedziała. Teraz to siostra Gawryiła. I dodała, u nas są siostry różnych narodowości i specjalności. Przyzywa je Królowa Niebios do swojej obicieli. A Grażyna Adamik pochodzi z Gródka, niedaleko Białegostoku. Jest jedną z obecnie około 450 sióstr. Także dziękuję bardzo za uwagę i przepraszam za tą może trochę nieskoordynowaną, może trochę emocjonalną opowieść o Simonachini, która przetrwała czasy komunistyczne, Margarycie nazywanej Frosią, i może zbyt wielkie moje tutaj były wtrącenia osobiste z tej podróży, ale ona zrobiła na mnie wielkie wrażenie, była naprawdę nieczajna, nieoczekiwana. Została w mojej pamięci, wryła się głęboko. Z Moskwy, dodam, na marginesie nie mogłam już wrócić samolotem, ponieważ nie leciałam w tamtą stronę, ale jakoś sobie poradziłam, jadąc samochodem, pociągiem, przechodząc pieszo przez granicę, autobusem. To wszystko nie było ważne wobec tego, że byłam w obicieli świętego Serafima Sarawskiego. Dziękuję bardzo za uwagę.
Radio Ortodoksja.